Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk, Marzena Bakowska, dobry wieczór. Dzisiaj gościem naszego spotkania będzie Katarzyna Misiołek, pisarka, która ma już na swoim koncie kilka powieści. Pisze także pod pseudonimem Daria Orlicz, ale te książki mają nieco inny charakter. Dziś zajmiemy się powieścią obyczajową, powieścią, która dotyka bardzo ważnego problemu społecznego, kryształowe motyle. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Na początek może takie pytanie, czy lubisz filmy Hitchcocka? Bo twoja książka zaczyna się od Trzęsienia ziemi, czyli czegoś, co w filmach Hitchcocka jest bardzo popularne, a później tylko to napięcie narasta.
Zaskoczyłaś mnie, powiem ci, bo nigdy bym się nie spodziewała, że moje książki w jakikolwiek sposób zostaną skojarzone z Hitchcockiem. Bardzo lubię jego filmy. W tym momencie przyszły mi do głowy Ptaki. Film, no stary już, prawda, który jednak za każdym razem, kiedy go oglądam, nieprawdopodobne emocje budzi. Tak, ja lubię bardzo często zaczynać książkę od takiego mocnego tąpnięcia. Ładuję bohaterów w dość trudną sytuację, później cofam ich w czasie i powoli jakby napięcie wzrasta. Na przykład daję na początek coś, co wydarzyło się na samym końcu, a później cofam bohaterki i powoli pokazuję, jak do tego doszło. Ta spirala się nakręca.
Kryształowe motyle, książka, która dotyka problemu bardzo poważnego, bo śmierci dziecka i przeżywania żałoby po tym, jak to dziecko odeszło. Skąd taki pomysł?
Myśląc nad każdą kolejną moją powieścią, myślę o takich przełomowych momentach w życiu kobiet. Chyba najbardziej przełomowym momentem w życiu każdej kobiety jest, no nie każdej, ale są narodziny dziecka, jest ślub, a w skrajnych właśnie wypadkach odejście dziecka. I myślałam o tych matkach, o emocjach, jakie targają takimi kobietami, o takim niesamowitym poczuciu osamotnienia. Ponieważ kiedy umiera dziecko, świat idzie do przodu. Jeżeli tracimy kogoś bliskiego, świat się nie zatrzymuje. To zawsze jest ten szok. Jak to możliwe, że ludzie chodzą ulicą, że się uśmiechają, kiedy ten ktoś odszedł? I śmierć dziecka jest tematem bardzo trudnym, bardzo bolesnym. Ja powiem szczerze, że ta książka, jakby samo pisanie jej sprawiło mi trochę bólu, były emocje, ale z drugiej strony czułam taką niesamowitą potrzebę opisania tych bohaterek. Zastanawiałam się, co czują takie kobiety. Jakby chciałam im wyjść naprzeciwko i stworzyć historię, która pokaże ich emocje. To, jak się czuje matka po utracie dziecka i to, jak tą matkę odbiera otoczenie, bo to też jest w mojej książce bardzo zaznaczone i to jest ważne.
No właśnie, to otoczenie może wspierać, ale może też nawet nieświadomie mogą niektóre osoby powodować jeszcze większą traumę.
Ludzie z założenia chcą pomóc, ale czasem teksty w stylu, no daj spokój, nie płacz, już to 3 lata minęły, czy nie wiem, będziesz miała kolejne dziecko, to się zdarza, nie możesz się tak zamykać w sobie, wyjdź do ludzi. Ludzie chcąc pomóc starają się kimś wstrząsnąć. Każdy ma indywidualną wrażliwość, natomiast jeżeli my staramy się wstrząsnąć kimś, chcąc mu pomóc, to bardzo często sprawiamy, że ten ktoś jeszcze bardziej się w sobie zamyka. Bo nie można powiedzieć matce, która nawet 5 lat temu straciła dziecko, że słuchaj, daj spokój, to już 5 lat minęło. Bo ból zostaje w sercu na zawsze. No i o tym jest ta moja książka.
Jest kilkulatka, która traci życie, ale ta książka traktuje także o nastolatkach, które odchodzą, czyli już w bardzo świadomym wieku, dzieciach, które już zaczęły jakimś własnym też życiem żyć.
No to jest chyba najbardziej traumatyczne dla rodziców. Znaczy, nie mówię, że utrata mniejszego dziecka nie jest traumą, natomiast utrata nastolatka dla mnie to jest niewyobrażalne. Ja powiem szczerze, sporo emocji kosztowało mnie pisanie tej książki. Myśląc o tych matkach, czułam wielkie współczucie i niemal czułam ich ból. Jest to dla mnie niewyobrażalne, jest to dla nas wszystkich niewyobrażalne, bo tak naprawdę ktoś, kto tego nie przeżył, może mówić, słuchaj stary, przykro mi, może starać się pocieszyć, ale to zrozumie tylko ktoś, kto takiej straty doświadczył. W mojej książce dwie bohaterki straciły dzieci nastoletnie. Nie. Ja tutaj nie chcę za bardzo zdradzać fabuły, ale obie te śmierci są w pewien sposób niepotrzebne. I te matki, oprócz bólu po stracie dziecka, mają również poczucie winy. One sobie zadają pytanie, czy mogły jakoś zapobiec tej śmierci. I to jest również dla nich kolejną traumą, ponieważ nie dość, że one opłakują śmierć, to jeszcze dręczą się, czy mogły coś zrobić. Traumatyczna sytuacja i no, bardzo trudna do pokonania, zwłaszcza w samotności.
Twoje bohaterki jednak znajdują tą siłę w sobie, żeby w jakiś sposób wyjść z tego kokonu samotności i kierują się właśnie do siebie. Szukają osób, które podobną tragedię mają w życiu.
Kobieca przyjaźń jest wartością, którą chciałam pokazać w tej książce i ta nasza wspólna siła. To, że matki, które straciły dziecko, kierując się jakimś wręcz pierwotnym instynktem, szukają bliskości innych kobiet. I moje bohaterki, które tak naprawdę w życiu niewiele łączyłoby, gdyby nie ta wspólna strata, one nagle odnajdują w sobie bratnie duszę. One się otwierają na siebie emocjonalnie w sposób, który nie robią nawet w domu. Mąż, na przykład jednej z nich, kompletnie nie chce rozmawiać. Dla niego temat utraty nastoletniego syna jest tak bolesny, że on się zamyka w swoim bólu, zasklepia się. Natomiast kobieta chce rozmawiać, chce to siebie wyrzucić. Stąd właśnie pomysł na trzy bohaterki, które szukają w sobie oparcia i one sobie naprawdę dużo dają, ponieważ nie tylko mają wspólne doświadczenia, ale otwierają się na siebie w sposób, w jaki dawno nie otwierały się na świat. Każdy z nas ma przyjaciół. Tylko że w tym momencie, kiedy kobieta traci dziecko, nagle przyjaciółka, która ma dwójkę maluchów, staje się, nie powiem kimś obcym, ale wchodzą w grę trudne emocje. Wyobraźcie sobie, że straciliście dziecko, a idziecie z wizytą do kogoś, kto ma dwoje małych dzieci, że trzeba kupić jakiegoś misia w prezencie, że słyszy się ten śmiech dziecięcy w tamtym domu. To wszystko jest tak traumatyczne. Można kochać przyjaciółkę, można kochać jej dzieci, ale w tym momencie ból jest nie do zniesienia. Dlatego matki, które doświadczyły takiej straty, myślę, że też odsuwają się w pewien sposób od swoich znajomych i szukają bliskości u ludzi, którzy doświadczyli tego samego.
Anna, Elżbieta i Izabela odnajdują siebie i właśnie odnajdują w tej przyjaźni takie koło ratunkowe. To nie jest taka książka, która tylko i wyłącznie traktuje o traumie, jest niesłychanie ciężka, ale ty dajesz to koło ratunkowe czytelniczce, że jest jakiś sposób na poradzenie sobie z tym bólem.
Bardzo chciałam właśnie położyć nacisk na kobiecą przyjaźń, na tą naszą pierwotną, instynktowną więź, ponieważ kobiety przyjaźniły się od wieków. Dzisiaj w naszej wcześniejszej rozmowie powiedziałaś, że dawniej kobiety miały swoje rytuały, spotykały się przy skubaniu pierza. Miałam taką piękną wizję właśnie tej kobiecej przyjaźni, która również pokoleniowo zbliżała, ponieważ córki z matkami, z babciami rozmawiały, wymieniały swoje doświadczenia. Dzisiaj jesteśmy znacznie dalej od siebie. Nie mieszkamy już w kilka pokoleń, dlatego dzisiaj być może w pewien sposób łącznikiem jest internet. Moje bohaterki poznały się w sieci. To jest dla nich taki trochę rytuał otwierania się swojej duszy na drugiego człowieka.
W jaki sposób przygotowujesz się do pisania książek? Skąd bierzesz opisy tych emocji i tych stanów kobiet, które na przykład straciły dziecko?
Wyobrażam sobie każdą moją bohaterkę, staram się myśleć o niej tak, jakby była mi bliska. Myślę o jej bliskich, bardzo często mam całe biurko pełne karteczek, gdzie wypisuję nie tylko takie jakieś banały w stylu Anna 46 lat jeździ zielonym Oplem, ale staram się myśleć o tych ludziach tak jak o ludziach, którzy gdzieś żyją obok, o kimś bliskim. Staram się wyobrażać sobie to, co mogą przeżywać. To jest cała gama emocji, ponieważ utrata dziecka kojarzy się głównie z bólem, z traumą, ale to są różne emocje. To jest też chęć powrotu do świata, bo jak w jakimś czasie, każdy inaczej, ale po jakimś czasie takie matki zaczynają się zastanawiać, czy to już czas, tak? Świat pędzi, one chcą do niego wrócić, tylko niektóre nie bardzo wiedzą jak, ponieważ albo są zasklepione w swoim bólu, albo jest im ciężko, albo patrzą na siebie oczyma innych, ponieważ, to też poruszam w mojej książce, matce, która straciła dziecko, wiele rzeczy nie wypada. Ona nie może iść z przyjaciółką do wesołego miasteczka pół roku po śmierci dziecka, bo ludzie nie wiedzą o tym, że ona przepłakała, nie wiem, 3 miesiące w poduszkę, a teraz po prostu ma dobry dzień, bo spotkała się z kimś, kogo nie widziała 15 lat i przejechała się na Diabelskim Młynie. Nie, oni widzą matkę, która straciła dziecko i jest na karuzeli.
Czyli jakby narzuca się jej rolę pewną.
Tak, wtłacza się ją w rolę matki, która straciła dziecko i ta rola zaczyna ją powoli dusić, jest jak gorset. Bardzo chciałam położyć nacisk na pokazanie tego powrotu do życia. Bardzo chciałam położyć nacisk na kobiecą przyjaźń, na to, że kobiety się wspierają i na to, że nawet po tak traumatycznym wydarzeniu jak utrata dziecka, takie matki mają prawo do życia, bo niektórzy ludzie nie rozumieją właśnie ich prawa do radości, ich prawa do tego, żeby wyjść z kawą na ogród i ją wypić, żeby kupić sukienkę w kwiaty po 2 latach na przykład noszenia czerni, żeby właśnie przejechać się na rowerze. Jedna z moich bohaterek mówi, słuchaj, odkąd zmarł mój syn, nie jechałam na rowerze. Dawniej sprawiało mi to tyle radości, teraz po prostu nie jestem w stanie, bo jakbym chciała ukarać siebie samą za to, że jest mi chociaż przez chwilę dobrze, bo przecież on nie żyje.
Jak przygotowywałaś się do tej książki? Czy to były rozmowy z psychologami? Gdzie czerpałaś informacje o takich przeżyciach? Bo rozumiem, że nie dotknęła ciebie aż taka tragedia.
Nie, ja jestem, jak to mówią, szczęśliwie bezdzietna. Sądząc po głosie, pewnie myślą państwo, że nastoletnia, ale już 40-letnia. Nie dotknęła mnie taka tragedia. Ja powiem szczerze, nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Nie wiem, jakbym zareagowała, gdybym straciła dziecko. Czy faktycznie napisałabym taką książkę, która byłaby dla mnie swoistym oczyszczeniem, czy zamknęłabym się w swoim bólu. I ja przyznam, że wchodziłam na kilka internetowych stron i forów poświęconych właśnie utracie dziecka. Czytałam wypowiedzi tych matek. Powiem szczerze, że to było trudne. Dla autora to jest trudne. Ten moment researchu, kiedy ja sobie zdaję sprawę, że ci ludzie gdzieś tam istnieją. To się dzieje. Książka jest czystą fikcją literacką. Może dlatego jakby pisanie jest dla mnie łatwiejsze niż robienie researchu. Bo w momencie, kiedy ja czytam w internecie wypowiedzi matek, które naprawdę te dzieci straciły, to jest to dla mnie wstrząs. Żaden pisarz nie może uciekać od bolesnych emocji. Literatura zawsze sięgała po tematy trudne, po tematy kontrowersyjne, po tematy, które dają do myślenia, które bolą, które, jak to mówi moja przyjaciółka, targają duszę.
Problem utraty dziecka to problem, który nie dotyka tylko i wyłącznie kobiet, ale twoja książka jest skierowana właśnie do kobiet.
Powiem brzydko, moim targetem są kobiety. Ja piszę dla kobiet. Jest to literatura z gatunku obyczajowego. Zostałam wtłoczona jakby w ten schemat, że literatura kobieca porusza.
I chyba się nie do końca dobrze w tym czujesz.
Wiesz co, ja ze mną jest taka sytuacja, że ja zaczęłam w ogóle od pisania grozy. Ja napisałam dwa horrory pod pseudonimem. Teraz pod pseudonimem piszę kryminały. Natomiast nie, to nie jest tak, że źle się czuję, bo mnie bawi to pisanie, ale w każdej mojej obyczajowej książce wrzucam jakiś element albo thrillera, jakiejś mocnej powieści psychologicznej. Ja bardzo nie lubię takich przeróżowionych klimatów, takich, wiesz, lukrowanych książek typu Dworek pod sosnami, czy tam, wiesz, kawiarnia.
Romans.
Nie, romans, Boże. Owszem, może być seks, może być jakiś wątek romansowy, ale jest tylko tłem u mnie i jest czymś gdzieś tam daleko. Tak naprawdę chcę, żeby to były mocne emocje, żeby fabuła była o czymś istotnym, a nie o tym, że pani po przeżyciach 40+ przyjechała na wieś do ciotki i otworzyła kawiarenkę. I nie krytykuję tutaj nikogo, bo ja wiem, że kobiety lubią czytać takie rzeczy. Ja nie lubię. Może jestem mało kobieca, ja czytam thrillery, czytam rzeczy mrożące krew w żyłach, natomiast no wiem, że moje koleżanki lubią takie książki, ciepłe książki, książki o romansach, no mnie to nie kręci, ja takich książek nie piszę, aczkolwiek wciąż jeszcze jestem w tym jakby kubełku z napisem literatura kobieca i dobrze, bo czytają mnie kobiety, te kobiety, które nie boją się trudnych tematów, te kobiety, które coś w życiu przeżyły, te kobiety, które również czytają lekkie książki, one sobie przeczytają 10 lekkich książek, później przeczytają moją, spłaczą się, zryczą się, zużyją dwie paczki chusteczek i wrócą do swoich romansów. Ja w tym momencie już zrozumiałam, że jakby przekrój moich czytelniczek jest tak różny, że trzeba wyjść naprzeciwko każdemu, bo każdy ma swoje potrzeby. Nie dziwi mnie już nic. Ja mam swoje upodobania, dziewczyny mają swoje. Staram się jakoś wypośrodkować, żeby w moich książkach było no, dla kobiet coś, co nas otacza.
Ale z drugiej strony pod pseudonimem Daria Orlicz realizujesz tą drugą pasję, można powiedzieć, literacką, czyli piszesz thrillery.
Tak, moja mroczna natura ma tam bardzo dobre ujście. Piszę thrillery z takim tłem psychologicznym, piszę thrillery, którym niektórzy zarzucają, że są zbyt pełne patologii, zbyt mocne, zbyt pełne brutalnych scen. Ja się zastanawiam, skąd się bierze ta krytyka, bo mężczyznom nikt nie zarzuca, że piszą mocne książki. Czy problem polega na tym, że jestem kobietą, że jestem blondynką o słodkim głosie, która rzuca niecenzuralnymi słowami i która pisze o gwałtach, która pisze o kazirodztwie, która pisze o pedofilii. Czy problem polega na tym, że ja jestem postrzegana głównie jako autorka powieści obyczajowych. Ja nigdy nie chciałam się dać zaszufladkować. To jest dla mnie najgorsza jakby trauma dla autorki, kiedy czytelnik zaczyna autora postrzegać jako to jest słodka pani od obyczaju. Nie, ja nie będę słodką panią od obyczaju. Ja mogę pisać takie książki, ale uwielbiam również klimaty właśnie thrillerowe, kryminalne i staram się gdzieś dla samej siebie pisać takie rzeczy. Natomiast nie rozumiem zarzutów, że to jest zbyt mocne. Jak kryminał może być zbyt mocny? Czy ludzie nie widzą tego, co się dzieje na świecie? Jeżeli ja piszę o handlu kobietami i ludzie mi zarzucają, że takie rzeczy się nie dzieją. Handel ludźmi dotyczy według danych FBI 50 tysięcy Amerykanów rocznie. To jest 50 tysięcy osób, którzy zostali wtłoczeni w jakąś, nie wiem, seksmachinę, zostali wykorzystani, zostali porwani. Więc ja nie rozumiem zarzutów, że książka jest za mocna. Ktoś sięgając po kryminał powinien się spodziewać czegoś mocnego. To nie jest książka kucharska.
Katarzyna Misiołek, literatura kobieca, Daria Orlicz, thriller, czyli jednym słowem łączysz dwie osoby w sobie.
Tak się zastanawiam, czy ja mam jakieś rozdwojenie jaźni, bo faktycznie jest we mnie bardzo sporo sprzeczności. Ja bywam optymistką, bardzo bym chciała widzieć świat piękny, bardzo bym chciała wierzyć, że ludzie są wspaniali, a z drugiej strony mam taką niesamowitą, mroczną naturę w sobie, jakiś taki głos mi szepcze, że nie, to jest nieprawda, że świat jest okropny, czyta się tyle strasznych rzeczy. Jakby to się we mnie kotuje. Stąd pomysły na tak różne książki. Czasem jestem w nastroju do napisania czegoś lżejszego, czasem chciałabym wstrząsnąć czytelnikiem, pokazać, że świat jednak nie jest różowy. Ja powiem szczerze, że ja jako czytelnik bardzo dużo thrillerów czytam i ja dobrze odpoczywam przy thrillerach. Nie wiem czemu, przecież pada trup gęsto, a no lubię takie książki, są dla mnie realistyczne. Bardziej niż książki obyczajowe.
Ale chyba jednak Katarzyna Misiołek, bo to twoje imię i nazwisko, jest ci bliższe niż Daria Orlicz.
No jakby na to nie patrzeć, od 44 lat jestem Katarzyną Misiołek. Daria Orlicz jest tworem promocyjnym. To imię i nazwisko, które sobie wymyśliłam, żeby dla zabawy, żeby zaistnieć na rynku jako nowy ktoś, żeby czytelnik właśnie nie utożsamiał moich książek tylko i wyłącznie z obyczajem, ponieważ ja napisałam na przykład Niekochaną i imię i nazwisko Katarzyna Misiołek na okładce Niekochanej wygląda świetnie. Ale już Katarzyna Misiołek na okładce thrillera nie przyciąga. Daria Orlicz brzmi bardziej z pazurem. Ja w ogóle bardzo sobie lubię kreować jakieś takie inne tożsamości. Uważam, że to jest niesamowity przywilej pisarzy, że mogą sobie wymyślić nowe imię i nazwisko. No dla mnie to jest zabawa.
Ale nie zabawą jest to, że przeprowadziłaś się z Krakowa do Trójmiasta. I w tej chwili można powiedzieć, że trochę jesteś już nasza tutaj pomorska.
Jak najbardziej jestem wasza. Ja powiem szczerze, że ja uwielbiam Trójmiasto. Bardzo żałuję, że mam tutaj takie zawirowania z mieszkaniem, ponieważ obecnie wynajęłam mieszkanie pomiędzy sezonami od września do czerwca. Mam nadzieję, że kiedyś zostanę tu na dłużej. Za Krakowem tęsknię, ale no, zimą Kraków jest strasznym miejscem. Każdy, kto doświadczył na swoim gardle i płucach i krtanin naszego smogu, wie, o czym mówię. Tutaj się czuję fantastycznie, bo raz, że przestrzeń, dwa, że te spacery po plaży, trzy, że no niesamowite Trójmiasto. To są trzy miasta, tak odrębne. Jednocześnie czuję się, jakbym mieszkała w jednym, ale wiem, że to są trzy odrębne twory, zupełnie inne. Mam dzień nastroju na Sopot, mam dzień nastroju na Gdynię, na Gdańsk. Fantastyczne, uwielbiam tu być.
I dlatego właśnie wybrałaś Trójmiasto, a nie na przykład Rzym, w którym już kiedyś mieszkałaś?
Rzym pożegnałam. Rzym to są różne wspomnienia, niektóre bardzo bolesne. Poza tym powiedzmy sobie szczerze, ja w Rzymie tak trochę bawiłam się. Byłam młoda, ja wróciłam z Rzymu przed 30, koło 30. Tam pracowałam dorywczo, tam się uczyłam języka, tam miałam znajomych, tam był bal, tam się jechało nad morze, jak się miało wolny dzień. W pewnym wieku zdałam sobie sprawę, że trzeba wrócić do kraju i coś ze sobą zrobić. Rodzice zainwestowali we mnie, żebym skończyła studia, więc trzeba było w końcu zastanowić się, co dalej. W Rzymie nie miałam pracy godnej moich kwalifikacji, więc nawet brałam, nie wiem, opiekę nad starszymi osobami czy sprzątanie, jak brakowało euro. I dobrze, i jechałam. Byłam młoda, uczyłam się języka, to była dla mnie przygoda. Natomiast w pewnym wieku zdałam sobie sprawę, że trzeba jakby pomyśleć o sobie, o przyszłości. Więc wróciłam do Polski, przypomniałam sobie o tym, że mam studia i że warto by było poszukać pracy w jakiejś redakcji, może nie wiem, zrobić coś właśnie, jestem filologiem polskim, więc zrobić coś ze sobą, bo praca w barze, czy opieka nad starszymi osobami we Włoszech, no ile można. I zaczęło mnie to męczyć, też takie poczucie tego, że no, nie ukorzeniłam się, że to nie było na stałe. No i Rzym piękny i mam piękne wspomnienia i to był jeden z najpiękniejszych okresów w moim życiu, no ale obecnie jestem w Polsce, tutaj pracuję. Inną sprawą jest to, że obecnie jestem autorką, więc wiadomo, kontakt z czytelnikami, spotkania promocyjne, ciężko by mi było dojeżdżać z zagranicy.
I zakorzeniasz się w Trójmieście.
No mam nadzieję, że zakorzenię się w Trójmieście. To jest naprawdę piękne miejsce do życia.
Naszym gościem była Katarzyna Misiołek, powieściopisarka, autorka powieści Kryształowe motyle.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.